Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Dzisiaj rozmawiamy o podstawowych zagadnieniach z dziedziny stomatologii, o których każdy tak naprawdę powinien wiedzieć, a już na pewno podstawowa wiedza o higienie jamy ustnej może ułatwić nam życie i pomóc uniknąć wielu nieprzyjemnych dolegliwości. Moim gościem jest Joanna Kowalik-Piętka, lekarz-dentysta. Rozpoczniemy od podstawowej kwestii, jaką jest wizyta kontrolna u dentysty. Gabinet stomatologiczny powinniśmy odwiedzać przynajmniej co pół roku, mówi Joanna Kowalik-Piętka.
Częstość wizyt kontrolnych u dentysty jest uzależniona od indywidualnej sytuacji u pacjenta oraz od jego potrzeb. Najczęściej spotykamy się z opinią, że badanie pacjenta powinno się odbywać mniej więcej co pół roku, tak żebyśmy na czas zdążyli wychwycić wszystkie patologie. Są jednak sytuacje, że pacjenci są proszeni częściej o pojawianie się w gabinecie stomatologicznym, na przykład w trakcie prowadzenia większego, kompleksowego leczenia albo w trakcie terapii chorób przyzębia. Wtedy pacjentów często zapraszamy, aby pojawiali się u nas co 3 miesiące. W trakcie wizyty kontrolnej na początku przeprowadzamy szczegółowy wywiad z pacjentem i przysłuchujemy się jego problemom. Następnie zapraszamy pacjenta na fotel stomatologiczny. Przyglądamy się jego powłokom zewnętrznym, skórze. Rozpoczynamy od badania palpacyjnego, czyli dotykowego. Sprawdzamy bolesność, tkliwość mięśni, które biorą udział w żuciu, na przykład mięśni żwaczy, mięśni skroniowych. Przyglądamy się pracy stawu skroniowo-żuchwowego. Sprawdzamy, czy staw skroniowo-żuchwowy nie jest bolesny. Następnie przechodzimy do badania wnętrza jamy ustnej. Początkowo oglądamy tkanki miękkie, ponieważ zawsze obowiązuje nas czujność onkologiczna. Następnie przechodzimy do przyglądania się tkankom twardym, czyli zębom. Staramy się zauważyć, jaka jest higiena jamy ustnej u pacjenta. Czy nie posiada on złogów nazębnych, kamienia nazębnego, tak żebyśmy mogli skutecznie doradzić, jak taką higienę jamy ustnej poprawić w warunkach domowych. Sprawdzamy, czy nie istnieją braki zębowe, które należałoby uzupełnić. Przyglądamy się, czy pacjent nie posiada wady zgryzu. Oczywiście sprawdzamy, czy zęby nie posiadają ubytków próchnicowych, ale również coraz częściej pojawiających się ubytków niepróchnicowego pochodzenia, na przykład pochodzenia abrazyjnego, czyli pacjenci wycierają często tkanki zęba w trakcie zbyt intensywnego szczotkowania zębów, ale również takie ubytki mogą się pojawiać w wyniku działalności kwasów. Są to tak zwane ubytki erozyjne. Badając pacjenta, sprawdzamy również, czy pacjent nie posiada choroby przyzębia. Jeżeli pacjent użytkuje uzupełnienia protetyczne albo szyny relaksacyjne, sprawdzamy stan tych uzupełnień i dokonujemy niezbędnych korekt. W trakcie takiej wizyty kontrolnej czasami posiłkujemy się zdjęciami rentgenowskimi, tak aby dotrzeć do wszystkich problemów i zauważyć również patologie niewidoczne gołym okiem w trakcie badania klinicznego, na przykład obecność zmian okołowierzchołkowych przy zębach martwych lub leczonych wcześniej endodontycznie.
Czyli tak naprawdę to nie tylko próchnica, o której tak dużo się mówi, ale cały spis rzeczy, które mogą tak naprawdę źle funkcjonować i dlatego chociażby warto się udać.
Zgadza się. Tych spraw jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Do dentysty pewnie udają się też osoby, które odczuwają tak fizycznie pewną dolegliwość czy ból, na przykład krwawienie dziąseł. Czy to jest częsta dolegliwość i czy warto od razu udać się do dentysty?
Ja zawsze będę zachęcała do regularnych wizyt kontrolnych u dentysty. Muszę przyznać, że krwawienie z dziąseł jest niezwykle częste wśród pacjentów, zwłaszcza wśród nowo poznanych pacjentów. Wynika ono najczęściej z niedostatecznie utrzymywanej higieny jamy ustnej. Pacjenci często tłumaczą, że szczotkują zęby w domu i robią to nawet często. Jednak czasami przybory higieniczne nie są prawidłowo dobrane. Pacjenci nie stosują prawidłowej techniki szczotkowania, albo nie oczyszczają przestrzeni międzyzębowych, albo stosują na przykład zbyt dużą siłę szczotkowania. Czasami używają przyborów higienicznych, które należałoby już zmienić, na przykład starej szczoteczki do zębów, która posiada już rozchylone włosie. Najczęstszą przyczyną krwawienia z dziąseł jest niedostateczna higiena. Na drugim miejscu wymieniłabym higienę utrzymywaną ze zbyt dużą siłą, nieprawidłową techniką i szczoteczkami, które powinny być już dawno zmienione. Czasami pacjenci również zbyt mocno, traumatycznie nitkują przestrzenie między zębami, doprowadzając do uszkodzenia więzadeł i krwawienia. Takie krwawienie z dziąseł pojawia się również często w ciąży. Jest to związane ze zmianami hormonalnymi. Główną rolę odgrywa tutaj progesteron. Dziąsła stają się nabrzmiałe, przekrwione i również chętniej krwawią w trakcie higieny. Ten stan przechodzi samoistnie po porodzie. Jeżeli pacjent jest nauczony prawidłowej techniki szczotkowania, robi to z zaangażowaniem, wykluczyliśmy wszystkie inne przyczyny, czasami należy się przyjrzeć stanowi ogólnemu pacjenta i wykonać dodatkowe badania, ponieważ dziąsła mogą krwawić również w różnych kondycjach ogólnoustrojowych, na przykład w przypadku anemii, cukrzycy, również w przypadku niektórych nowotworów układu krwiotwórczego.
Wcześniej wspomniała Pani również o kamieniu nazębnym, który może dentysta zaobserwować podczas kontroli. Jak on powstaje i no właśnie, jak zapobiegać powstawaniu kamienia?
Zaczęłabym od tego, że zęby po oczyszczeniu powinny być zupełnie gładkie w naszym odczuciu. Niestety już po kilku chwilach na zębach zaczynają się osadzać pewne substancje. Są to tak zwane glikoproteiny ze śliny. Tworzy się pellicula, błonka nabyta. Do tej błonki zaczynają stopniowo przyczepiać się bakterie, zarówno te próchnico, jak i niepróchnicotwórcze. Bakterie dokonują przemian węglowodanowych. Powstaje tak zwana płytka nazębna, czyli miękki osad, który z łatwością usuniemy szczoteczką w warunkach domowych. Natomiast jeżeli nie zdążymy usunąć tego miękkiego osadu nalotu szczoteczką, wtedy pod wpływem jonów ze śliny, fosforanów, taka płytka nazębna mineralizuje, tworząc twarde złogi, niemożliwe do usunięcia w warunkach domowych na sposób prawidłowy. Wtedy powinniśmy udać się do dentysty albo do higienistki stomatologicznej celem profesjonalnego usunięcia kamienia nazębnego. Dlaczego taki kamień powinniśmy regularnie usuwać? Dlatego, że zarówno płytka nazębna, jak i kamień są skupiskiem bakterii, które powodują stan zapalny dziąseł, a następnie dużo poważniejszy stan zapalny przyzębia. W gabinecie stomatologicznym usuwamy taki kamień za pomocą metod ultradźwiękowych, za pomocą skalera. Rzadziej obecnie używane są specjalnie do tego przeznaczone narzędzia ręczne. Musimy pamiętać, że po takim usunięciu kamienia powierzchnię zębów należy bardzo dokładnie wypolerować.
Jak często powinniśmy wykonywać zdjęcia RTG?
Częstość zdjęć rentgenowskich jest uzależniona od potrzeb u pacjenta. Natomiast jeżeli chodzi o wykonywanie zdjęć panoramicznych, które ukazują wszystkie tkanki zębów oraz otaczającą kość, powinniśmy wykonywać mniej więcej co 2 lata. Z taką opinią najczęściej spotykam się na konferencjach. Taki czas wykonania zdjęć przeglądowych pozwala nam na czas wychwycić większość patologii.
Czy na takie zdjęcie potrzebujemy mieć skierowanie lub wykonuje je dentysta? Jak to wygląda?
To zależy. Jeżeli wykonujemy takie badanie w punkcie rentgenowskim, najczęściej jesteśmy proszeni o dostarczenie skierowania. Natomiast jeżeli o takim zdjęciu decyduje lekarz dentysta w gabinecie, wykonuje samodzielnie, wtedy nie potrzebujemy skierowania na takie zdjęcie.
Czy ważne jest, aby nie mieć braków zębowych? I czy brak pojedynczego zęba czymś nam grozi?
Jak najbardziej. Jesteśmy tak stworzeni, żeby wszystkie zęby funkcjonowały razem. Każdy ząb posiada swoją odrębną funkcję, na przykład zęby przednie służą do odgryzania pokarmów, a zęby boczne do przeżuwania pokarmów. W przypadku utraty pojedynczego zęba grozi nam niestety szereg konsekwencji pogłębiających się w czasie. W miejscu po usuniętym zębie kość niestety zaczyna stopniowo zanikać. Zęby sąsiednie zaczynają się przechylać w niepożądanych kierunkach, a zęby znajdujące się w przeciwległym łuku zębowym ulegają tak zwanemu fenomenowi Godona, czyli wysuwają się w kierunku przeciwnego łuku zębowego. Trzeba przyznać, że takie przesuwanie się zębów w konsekwencji utrudnia dalsze uzupełnienie braku zębowego, ponieważ zbyt mała ilość miejsca w kości może nam uniemożliwić wszczepienie implantów bez uprzednich rozległych zabiegów chirurgicznych poszerzenia szerokości kości. W przypadku szlifowania zębów pod most możemy mieć konieczność nadmiernego oszlifowania takiego przechylonego zęba. Wysuwające się zęby tracą swoje podparcie kostne, tak więc w konsekwencji tracimy nie tylko ten jeden ząb, ale z biegiem czasu również kolejne zęby. Zęby powinny być również ustawione w odpowiedniej płaszczyźnie, tak aby prawidłowo ze sobą współgrały i funkcjonowały, na przykład podczas przeżuwania pokarmów. W przypadku, kiedy takie zęby są poprzesuwane, ta płaszczyzna ulega zaburzeniu. Wtedy uzyskujemy nieprawidłowe wzorce przeżuwania. Konsekwencją mogą być również bóle mięśniowe, przeciążenia stawów skroniowo-żuchwowych, bóle głowy, a nawet bardzo trudne do leczenia szumy uszne.
Czasami jednak się zdarza, że stracimy ten ząb. Jak wtedy uzupełnić brak?
mamy trzy podstawowe, najczęściej stosowane rozwiązania. Pierwszym rozwiązaniem, bardzo popularnym, jest uzupełnienie braku zębowego lub braków zębowych za pomocą protez. Wyróżniamy kilka typów protez. Najpopularniejsze to proteza akrylowa, proteza szkieletowa oraz protezy wykonane z materiałów termoplastycznych. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady, o których rozmawiamy w trakcie spotkania w gabinecie stomatologicznym. Kolejną metodą jest wykonanie mostu protetycznego. Jest to uzupełnienie cementowane na zębach własnych i jest to uzupełnienie niewyjmowane. Jak sama nazwa mówi, most ma najczęściej dwa filary. Aby móc wykonać most, potrzebujemy oszlifować zęby sąsiednie, tak aby na nich zacementować pracę. Wiąże się to z nieodwracalną utratą tkanek własnych zębów. W związku z tym rozwiązaniem najczęściej polecanym w dzisiejszym świecie jest rozwiązanie implantoprotetyczne. Polega ono na tym, iż wkręcamy w kość wszczep, tak zwany implant, który imituje obecność własnego korzenia zęba. Na takim implancie następnie wykonujemy koronę protetyczną, która imituje wygląd własnego zęba. Takie rozwiązanie najbardziej przypomina funkcję naturalnego zęba.
Czy taki implant powinien być wstawiony od razu po usunięciu zęba, czy trzeba odczekać pewien czas?
Są to tak naprawdę bardzo indywidualne i skomplikowane kwestie. Najlepiej udać się do chirurga, który się tym zajmuje. W naszej praktyce spotykamy sytuacje takie, kiedy możliwa jest natychmiastowa implantacja, natomiast w przypadkach bardziej skomplikowanych czasami konieczne jest odczekanie kilku miesięcy, tak aby móc bezpiecznie obciążyć implant koroną protetyczną.
Do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. W kolejnej części audycji porozmawiamy m.in. o parodontozie i jej odpowiednim leczeniu oraz o tym, jak dobrać odpowiednią szczoteczkę do zębów.